salować to ulana. I w to naturalnie, w to naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ulańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak salować to ulana. I on naturalnie też jak chcesz. Salować to ulana. I w to naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ulańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w naszej kresowej sobotniej audycji, którą rozpoczęliśmy utworem w wykonaniu Eugeniusza Bodo do słów Mariana Hemara. Dzisiaj w pierwszej części audycji, nieco z przymrużeniem oka, przyjrzymy się ułanom, którzy podczas wojny polsko-bolszewickiej i jej przełomowego momentu Bitwy Warszawskiej, której stulecie obchodziliśmy tydzień temu, skrótowo ujmując, roznieśli Rosjan szablami.
Ale dzisiaj pan, panie Michale, jest bojowo nastawiony. Ujął to pan doskonale, skrótowo, ale zgodnie z prawdą. Wojna polsko-bolszewicka była praktycznie ostatnią europejską wojną, w której tak wielkie znaczenie odegrała jazda konna. W okresie międzywojennym, tutaj warto dodać, w Polsce mieliśmy 40 pułków kawalerii. Byli to, drodzy Państwo, żołnierze świetnie wyszkoleni, umundurowani, jeżdżący konno, sprawnie, władający szablą o prawdziwie rycerskim poczuciu patriotyzmu i honoru. Zwykle o nienagannych manierach, jak to nam by się dzisiaj to przydało. Nie na darmo mówiło się, że za mundurem panny sznurem.
Byli to, panie Andrzeju, patrioci, ale nie ponuracy, umiejący się bawić, co do historii przeszło jako ułańska fantazja. Pojęcie to po II wojnie światowej zniekształcono, deprecjonując wszystko, przecież co przedwojenne. I dziś mamy tego skutki. Ostatnio wpadły mi w ręce gazety z następującymi tytułami. Jakże aktualne. Nasza ułańska fantazja, czyli w krytycznym momencie pandemii pozbyliśmy się masek i nie trzymamy dystansu. A także drugie określenie. Puściliśmy te cugle i to z ułańską fantazją, stwierdził ekspert o pandemii. Trudno, panie Andrzeju, większe niezrozumienie.
No, wsłuchałem się w to, co pan mówił. Przed wojną, jak mawiano, panie Michale, nie do pomyślenia. Do historii przeszedł generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski i jego legendarny wjazd na koniu do znanej warszawskiej restauracji Adria, acz znawcy tematu uważają, że był on niemożliwy. No, sam jestem ciekawy, jak to tak naprawdę było. Interesujący był też jego nocny powrót do domu z jakiegoś lokalu. Generał wynajął 3 dorożki dla siebie, dla swojej szabli i, jak pan myśli, panie Michale, dla rękawiczek.
I to była, panie Andrzeju, właśnie ułańska fantazja. Ale były też inne przypadki. Na przykład podczas balu z okazji święta pułkowego impreza traciła impet, więc dowódca pułku zaordynował niespodziewane wejście orkiestry pułkowej, która przemaszerowała przez salę grając marsza. Obecni na sali artylerzyści pozazdrościli ułanom tego wyczynu. Po chwili na salę wjechała armata zaprzężona w konie, działo huknęło tak zwanym ślepakiem i wszystkie okna we dworze powypadały. Kawalerzyści okrzyknęli artylerzystów zwycięzcami pojedynku, a potem solidarnie cała brygada złożyła się na pokrycie kosztów wyrządzonych szkód.
No proszę, jednak zakończyli dobrze. A oto, proszę Państwa, inny przykład ułańskiego poczucia humoru.
Ciesz się, bracie, szwole, że masz protekcję w belwederze.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, koń, koń, koń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
W Belwederze, na kwaterze, pośpisz, bracie, szwole, żerze.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
Żurawiejki, bo tak nazywają się te żartobliwe, złośliwe, no czasami frywolne, wierszowane przyśpiewki przenieśli do Wojska Polskiego oficerowie wywodzący się z armii rosyjskiej. Tam był rozpowszechniony zwyczaj śpiewania żurawli, których autorem był poeta Michaił Lermontow. Nazwa pochodziła od żurawia i miała symbolizować ulotność przyśpiewek.
Oczywiście wymyślali je autorzy jednego pułku na inny, nawiązując do walk, faktów z dziejów, postaci dowódców, do zwyczajów, wykorzystując czasami antagonizmy międzypułkowe. Obdarowany żurawiejką pułk nie pozostawał dłużny darczyńcy. Zgodnie ze zwyczajem nie obrażano się na te docinki, lecz przyjmowano je z uśmiechem. Zasadą, drodzy Państwo, było także to, że te niecenzuralne żurawiejki wykonywano tylko w męskim towarzystwie. Do szczególnego fasonu należało śpiewanie ich przez oficerów w półprzysiadach z napełnionym kieliszkiem w ręku. Panie Michale, nie wiem, czy dałbym radę. Przyjęte było, by uczestnik spotkania należący do pułku, o którym śpiewana jest żurawiejka, podniósł się z miejsca i pokazał zebranym. Zapraszamy na krótki przegląd żurawiejek pułków, oczywiście kresowych.
Proszę Państwa, pierwszy pułk ułanów krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Mościckiego. Miejsce stacjonowania Augustów.
Zawsze dzielni, wszędzie znani, krechowieccy to ułani.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
A teraz, panie Michale, drodzy Państwo, żurawiejka czwartego pułku ułanów zaniemeńskich. Miejsce stacjonowania Wilno.
Czwarty to nie lada gratka, kwateruje w mieście dziadka.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
A ja jeszcze dodałbym do tego kilka wersów. Uwaga, panie Michale, drodzy Państwo, nawet żonę sprzeda w karty, to ułanów jest pułk czwarty. To jedna z lżejszych żurawiejek tego typu, ale mam też i taką, chociaż za niemeńskim zwany, lecz nad Niemnem niewidziany. Co nie było oczywiście zgodne z prawdą. W wojnie 1919-1920 wsławił się licznymi szarżami.
A teraz proponuję szósty pułk ułanów kaniowskich. Miejsce stacjonowania Stanisławów.
Dumna mina, a łeb pusty, to jest pułk ułanów szósty.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
Nigdy trzeźwi, zawsze wlani, to kaniowscy są ułani.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
A ja, panie Michale, zaproponuję dziewiąty pułk ułanów małopolskich, stacjonujący w Trębowli, sformowany w okresie księstwa warszawskiego.
Krzywa buzia, krzywa nuzia, to ułani księcia Józia.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
I dodam jeszcze do tego, zmienił czortków na Trębowle, teraz płacze jak niemowlę. To oczywiście nawiązanie do sytuacji, gdy koszary w Czortkowie przejęła Brygada Korpusu Ochrony Pogranicza i ułani musieli pomieścić się w koszarach w Trębowli.
Pan o Trębowli, to ja teraz o Krzemieńcu, a właściwie Białokrynicy, w której stacjonował 12 pułk ułanów podolskich. I oto żurawiejki na jego temat. Trochę Żydów, trochę panów, to 12 pułk ułanów. Po majątki na Podole, pułk 12 rusza w pole. Służąca w pułku młodzież wywodziła się ze środowiska ziemiańskiego. Rodzice wielu ułanów swoje majątki pozostawili za wschodnią granicą, stąd taka żurawiejka.
Dzisiejszy przegląd żurawiejek, drodzy Państwo, pułkowych oczywiście, zakończymy na 13 pułku ułanów wileńskich, który stacjonował w garnizonie Nowa Wilejka, a jego szwadron zapasowy w garnizonie Wołkowysk.
Zawsze dzielny i bojowy to 13 pułk różowy.
Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
I jeszcze do tego dodam, ukraść kury uciec w zboże, pułk trzynasty tylko może. No i jeszcze jedna, nie wiem, czy Państwu się spodoba. Weneryczny i pijański to trzynasty pułk ułański.
Na takie diktum, panie Andrzeju, jak ostatnia przytoczona przez pana Żurawiejka, nie mogę odmówić sobie przedstawienia 14 pułku ułanów jazłowieckich i chyba najbardziej znanej Żurawiejki. Mianowicie...
Hej, dziewczęta, w górę kiecki jedzie ułan jazłowiecki!
Lance do boju, szatę w dłoń, bolszewika, gon, gon, gon! Lance do boju, szatę w dłoń, bolszewika, gon, gon, gon!
Opowiadał mi znajomy, że goszcząc w klubie Orła Białego już na emigracji w Londynie, spotkał tam ułanów jazłowieckich w słusznym wieku, którzy dopisali ciąg dalszy tej Żurawiejki. Hej, dziewczęta, na dół kiecki, już nie może jazłowiecki.
Samo życie, panie Michale. Proszę Państwa, z pewnością wrócimy w naszej audycji do Żurawiejek pułków kresowych i ich ciekawych historii, do ułanów wołyńskich, grodzieńskich czy nadwiślańskich, którzy po bojach stoczonych na froncie warszawskim w 1920 roku, a potem na Wileńszczyźnie, przeszli na Wołyń.
Tak jak pan powiedział, do Żurawiejek w kresowym Saloniku jeszcze wrócimy. Za chwilę oddamy głos Danielowi Wojciechowskiemu, ale przedtem posłuchajmy utworu Szwoleżerowie, napisanego w 1926 roku przez Włodzimierza Gilewskiego, oficera 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, a w kampanii wrześniowej oficera Podolskiej Brygady Kawalerii. Przed Państwem Bernard Ładysz i utwór Szwoleżerowie.
Panowie, więc pijmy zdrowie, Szwoleżerowie, niech smutki zginą w rozbitym szkle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. A gdy cię rzuci luba dziewczyna, to nie rozpaczaj i nie roń łez, lecz z kolegami napij się wina, a wszystkie smutki pójdą precz. Lecz z kolegami napij się wina, a wszystkie smutki pójdą precz. No i co, panowie? Więc pijmy zdrowie, szwoleżerowie, i niech smutki zginą w rozbitym szkle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Szwoleżerowie.
Witamy Ciebie, Danielu. Ciekawy jestem, czy w kresowym kalendarium znajdą się także informacje o ułanach.
Dzień dobry panom i dzień dobry państwu. Niestety w tym kalendarium o ułanach nie powiem nic, ale powiem to w następnym, bo w przyszłym tygodniu przypomnę największą batalię z udziałem konnicy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Która to była batalia? Zostawię to w tajemnicy do przyszłego tygodnia. Mimo wszystko dziś rozpocznę od polskiego oręża, bo 18 sierpnia 1941 roku generał Władysław Anders objął dowództwo polskich sił zbrojnych w Związku Radzieckim. Dzięki armii Andersa z sowieckich łagrów uratowano 115 tysięcy polskich obywateli. O ochotnikach wstępujących do armii Andersa śpiewała druga żona generała, Irena Anders, i tu kolejna rzecz łącząca Andersa z kresami, bo jego żona, Irena Anders, była polską i ukraińską artystką rewiową, a także pieśniarką, aktorką i kapitanem Wojska Polskiego. To teraz czas na fragment piosenki.
Coś ty za jeden, przyjacielu mój, że masz na sobie taki dziwny strój.
Jam z niewoli polski żołnierz, został mi z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz.
To z niewoli polski żołnierz, został mu z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz.
Cofnijmy się jeszcze o ponad dwie dekady i przypomnijmy, jak sądzę, mało znane powszechnie powstanie. Jutro czeka nas pewna rocznica, bo 23 sierpnia 1919 roku wybuchło Powstanie Sejneńskie. Zorganizowane było przez Polską Organizację Wojskową przeciwko administracji litewskiej, która nie chciała opuścić przynależnych Polsce terenów w okolicach Sejn. Po kilkudniowych walkach miasto i rejon Sejn zostały odbite przez Polaków.
Zajrzyjmy teraz do Lwowa. Jak pamiętano o roku 1920 i wojnie polsko-bolszewickiej, opowiedzą nasi korespondenci Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Witamy serdecznie słuchaczy Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Inicjatorzy akcji Rok 1920, pamięć w czasach zarazy, Polak Paweł Bobołowicz i Ukrainiec Dmytro Antoniuk dokonali objazdu miejsc pamięci okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, znajdujących się na terenie ziemi stanisławowskiej, obecnie obwód iwano-frankiwski. Towarzyszyli im w tej wyprawie konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie.
Sprawdzono stan cmentarzy i pomników w Rohatynie, Dyciatynie, Haliczu, Kołomyi i Niżniowie. Są tam pochówki poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Ukraińskiej Armii z 1920 roku.
Dmytro Antoniuk jest przekonany, że trzeba przywrócić pamięć mieszkańcom Ukrainy na temat sojuszu Piłsudski-Petlura.
Mimo wszystko też uważam, że ten sojusz był absolutnie skuteczny i to było nasze wspólne zwycięstwo. Ponieważ na Ukrainie niestety nie jest wystarczająca pamięć o tych wydarzeniach, a Petlura też niestety nie jest odbierany jako bohater narodowy, to uważam, że jako Ukrainiec muszę brać w tym udział i po prostu przypominać moim rodakom tutaj w kraju, że był taki świetny przykład naszego braterstwa i naszego wspólnego, skutecznego działania.
Konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz z chęcią dołączyła do akcji, aby upamiętnić wspólną bitwę z bolszewikami w Dyciatynie.
Czasami to był bój tylko Polaków, czasami wspólnie ramię w ramię. W każdym razie razem mapujemy te okolice w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Ja jestem bardzo z tego zadowolona, bo to mi też daje obraz na przyszłość. Jeżeli ktoś nas będzie pytał, gdzie jechać, jaki rajd historyczny zrobić, jak edukować młodych ludzi, no to my już jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo to wszystko przyjechaliśmy.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego.
Ze Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Po przerwie zapraszamy na drugą część naszej kresowej audycji.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Przegnali, powiedzieli, żeby iść w daleki świat. I człowiek jak se poszedł, tak już chodzi tyle lat. Zabrali tak jak swoi, powiedzieli idźcie precz. Ale serca nie wyrwali, bo to niemożliwa rzecz. Ta jojta Lwów, kochany Lwów. Ta jojta przecie tak malentko sercu trzeba. Ta jojta Lwów, cacany Lwów. I milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi nów. I człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów. A całe życie przed oczami widzisz Lwów. Teheran i Tel Awiw, Bagdad, Kair, Londyn, Rzym i Paryż, lecz co z tego, kiedy precli nie ma w nim. Człek życie ma królewskie, no bo mówiąc entre nous, co mu z tego, gdy Baczewski był w Lwowie, a nie tu. Ta jojta Lwów, kochany Lwów, ta jojta przecie tak malentko sercu trzeba. Ta jojta Lwów, cacany Lwów. I milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi nów. I człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów.
a całe życie przed oczami widzisz lwów. Kurtyna się zrobiła, że aż podnieść nie ma sił. Szkodziło im, że lwów akurat przed kurtyną był. Więc niech się nikt nie dziwi, że po lwosku powiem tak. Niech ten Poczdam krew zaleje, a niech te Jałtę trafi szlak. Tajoj ta Lwów, kochany Lwów. Tajoj ta przecie tak maleńko sercu trzeba. Tajoj ta Lwów, zacany Lwów. I milion włoskich gwiazd od lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi lów. I człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów. A całe życie przed oczami widzisz lwów. Tajaj!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Witamy razem z Niną Oleńską i jej sentymentalną, emigracyjną piosenką Tajoj ta Lwów. Dwa tygodnie temu gościliśmy w audycji panią Katarzynę Łozę, przewodniczkę po Lwowie, z którą wędrowaliśmy po tym pięknym mieście, słuchając opowieści m.in. o Ignacym Łukasiewiczu. Dziś zapraszamy na drugą część naszej wędrówki.
Witamy panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Pani Katarzyno, będąc we Lwowie, nie sposób ominąć cmentarz Łyczakowski i cmentarz Orlotu.
Sposób, ale nie warto. Nie warto omijać tego cmentarza, dlatego że no, jest to przede wszystkim jeden z najstarszych cmentarzy polskich, takich cmentarzy nowoczesnych, komunalnych, nie jakichś tam parafialnych cmentarzyków, bo takie na pewno są starsze, ale przede wszystkim nekropolia, na której spoczywa cała masa osób zasłużonych. Nie tylko dla państwa polskiego, bo jest to też ważny cmentarz dla Ukraińców, ale my wybierając polską ścieżkę możemy spędzić godziny na tym cmentarzu właśnie odnajdując coraz to nowe nazwiska, które się zapisały nie tylko na epitafiach, ale też i w encyklopediach.
Czy jest jakaś możliwość przyjęcia jakiejś konwencji tej wędrówki? Tak? Byliśmy na cmentarzu na Rossie, tam ta wędrówka jest, można powiedzieć, prosta. Czy tutaj na Łyczakowie też jest ta ścieżka prosta, czy trzeba jednak doszukiwać się tych najważniejszych punktów?
Na pierwszy raz można wybrać bardzo prostą ścieżkę, bo jedziemy główną aleją do cmentarza Orląt, ta główna aleja, właśnie, no, trzeba z niej zboczyć pod sam koniec i schodzimy na cmentarz Orląt i już przy tej głównej alei mamy szereg wielkich nazwisk, ale największe zagęszczenie tych wielkich nazwisk jest przy drugiej bramie cmentarnej. Ona jest tuż przy wejściu, ona jest w tej chwili nieużywana, wystarczy od głównego wejścia zejść nieco w lewo i napotykamy. No, napotykamy nazwiska, które pamiętamy ze szkoły, takie nazwiska na przykład jak Stefan Banach, genialny polski matematyk, twórca lwowskiej szkoły matematycznej, jak Gabriela Zapolska, nasza dramatopisarka, jak Maria Konopnicka, dzisiaj byłam na cmentarzu Marii Konopnickiej, niemalże nie widać spod góry zniczy, którą tam pozostawiły polskie wycieczki. Napotykamy na grób Władysława Bełzy, autora popularnego do dzisiaj wiersza, który zaczyna się od słów: kto ty jesteś, Polak mały?
Idźmy dalej po tych najważniejszych nazwiskach osób, które spoczywają na cmentarzu.
Na cmentarzu Łyczakowskim spoczywa m.in. Artur Grodger, który co prawda nie spędził ostatnich lat swojego życia we Lwowie, spędził je na emigracji zmarł, ale został pochowany w polskiej ziemi dzięki narzeczonej, która zadbała o jego pogrzeb, o oprawę tego pogrzebu, o jego nagrobek.
Przypomnijmy pani Katarzyno, młodszemu pokoleniu, kto to był Artur Grodger.
Przykro mi, że muszę to robić, dlatego że no jednak dla mojego pokolenia wystarczy to hasło Artur Grodger i wszystko jest jasne. Artur Grodger był wybitnym polskim malarzem, przede wszystkim grafikiem, który otrzymał stypendium od cesarza austriackiego, uczył się w Wiedniu i w trakcie tego stypendium wybuchło powstanie styczniowe. Grodger nie wyjechał z Wiednia, ale przerwał naukę po to, żeby pomóc powstańcom poprzez zakup broni, poprzez organizację przerzutu nielegalnego tej broni, za co zresztą stracił to stypendium. I większa część jego twórczości to są właśnie obrazki z powstania. To jest ilustrowana historia powstania styczniowego.
Chodząc po cmentarzu Łuczykowskim, można otwierać kolejną księgę postaci, które tam spoczywają. To jest miejsce, do którego powinniśmy w sposób naturalny przybywać, a tymczasem okazuje się, że coraz mniej osób przyjeżdżających do Lwowa jedzie na cmentarz Łuczykowski. W jaki sposób należy zachęcać ich do tego, żeby jednak tam również się pojawili?
Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób zachęcać.
Bardzo duża rola przewodników, prawda?
No oczywiście tak, przewodnik może zasugerować. Często ludzie się pytają właśnie, co warto zobaczyć. Może cmentarz się jakoś tak współczesnej młodzieży źle kojarzy, tak? Nie kojarzy się z rozrywką, dla której przyjeżdżają do Lwowa, bo ludzie często przyjeżdżają teraz do Lwowa, żeby się rozerwać, żeby pochodzić po restauracjach. Może nie do końca ten cmentarz im tutaj do tej koncepcji pasuje, ale jeżeli przestaniemy mówić cmentarz, a za Stanisławem Niecieją powiemy ogród snu i pamięci. To już brzmi inaczej. Podobno przed wojną nasi dziadkowie, nasze babcie na cmentarz chodzili na randki, dlatego że jest tam specyficzna atmosfera i nie jest to atmosfera smutna. Właśnie jest to atmosfera zadumy, jest to atmosfera historii.
Na pewno nikim w tych randkach nie przeszkadzał na cmentarzu. Wróćmy do tych znanych, a może już troszkę zapomnianych postaci spoczywających na Łyczakowie.
Na cmentarzu Łyczakowskim ostatnie miejsce spoczynku znalazło bardzo wielu powstańców polskich. Mamy kwaterę powstańców listopadowych i kwaterę powstańców styczniowych, mimo że ani jedno, ani drugie powstanie nie rozgrywało się na terenie ani Lwowa, ani Galicji, ale w ostatnich latach życia bardzo wielu powstańców zjeżdżało tutaj właśnie, żeby te ostatnie lata przeżyć w polskim mieście, dlatego że Lwów już pod koniec panowania austriackiego, pod koniec zaboru był naprawdę polskim miastem. Był miastem, gdzie działało polskie szkolnictwo, polskie sądownictwo, gdzie cała administracja była w rękach polskich, gdzie działał Sejm Galicyjski, również większość posłów do tego Sejmu to byli Polacy, także można się było naprawdę tutaj poczuć wśród swoich. Byli obdarzeni ogromnym szacunkiem, byli ozdobą uroczystości patriotycznych, na które zezwalały władze austriackie już pod koniec XIX wieku. I stąd właśnie dwie wielkie kwatery, w których spoczywają bohaterowie powstań.
Wspomniała Pani, że młodzi ludzie dzisiaj niechętnie odwiedzają to miejsce, ale wystarczy tylko zmienić nazwę i już mam wrażenie, że zainteresowanie się zwiększy. Ale przecież Orlęta lwowscy, no to jest charakterystyka tego miejsca.
Tak, cmentarz Orlęt był kiedyś zupełnie odrębnym cmentarzem. W tej chwili to jest po prostu jedna z kwater na cmentarzu Łyczakowskim. Nie mogę powiedzieć, że młodzi Polacy, czy w ogóle Polacy odwiedzają cmentarz niechętnie. Odwiedzają go nie wszyscy. Ci, którzy go odwiedzają go chętnie i odwiedzają go no, z takim głębokim przekonaniem, że tam trzeba być, że jest to swego rodzaju obowiązek. No i wychodzą chyba też z tego cmentarza tacy wzbogaceni, tak, tymi właśnie historiami osób, które jednak w ciężkich czasach, bo w czasach zaborów zdołały coś osiągnąć, nie zmarnowały tego życia. No i oczywiście cmentarz Orląt jest takim obowiązkowym punktem, jak idziemy na cmentarz Łyczakowski, idziemy zawsze w pierwszej kolejności tą główną aleją na cmentarz Orląt, gdzie spoczywają ci, którzy ginęli w walkach o polski Lwów, w walkach z Ukraińcami w 1918-19 roku, ale przede wszystkim w walkach z bolszewikami, bo większość pochowanych na cmentarzu Orląt to są ofiary wojny polsko-bolszewickiej.
Dygresja natury może mniej historycznej, a aktualnej, pani Katarzyno, że tych ofiar spoczywających na cmentarzu Orląt, lwy, które są na cmentarzu, jakoś nie widzą, bo są zamknięte w pudełkach.
Tak, lwy niestety nie widzą i lwów my też nie widzimy. Tych lwów przez długi czas w ogóle nie było, dlatego że po II wojnie światowej cmentarz był początkowo zamknięty przez władze sowieckie. Lwy wywędrowały jako ozdoby na ulice Wylotowe ze Lwowa, gdzie stały jeszcze do niedawna. Później cmentarz był praktycznie zrównany z ziemią przez ciężki sprzęt w latach 70. Zaczął się odradzać pod koniec lat 80. Te prace zakończono w 2005 roku otwarciem uroczystym cmentarza z udziałem prezydentów, ale bez lwów. Nowa ukraińska władza, nowo powstałe państwo na tych terenach w międzyczasie miało bardzo wiele obaw co do cmentarza Orląt. Trwały dyskusje co do napisów, trwały dyskusje co do pewnych innych elementów, czy mogą one wrócić na ten cmentarz. Niektóre wróciły, lwy cały czas nie wracały. Nie wiem, dlaczego akurat przeciwko lwom wytoczono takie ciężkie działa. W każdym razie te lwy wróciły dopiero w 2015 roku. W związku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy, z wojną w Donbasie i z polską pomocą, spontaniczną pomocą, która ruszyła na Ukrainę, transporty z kamizelkami kuloodpornymi, inne rzeczy, zbieranie pieniędzy i tak dalej. I to spowodowało ogromny wzrost propolskich nastrojów. I na fali tych propolskich nastrojów poruszono ten temat ponownie i główny konserwator zabytków Lwowa zgodził się na powrót lwów na cmentarz. Lwy stały niecały tydzień odsłonięte. Po tym tygodniu okazało się, że jednak niektóre środowiska ukraińskie, takie nacjonalistycznie nastawione, są przeciwko tym lwom i wyciągnięto argument, że lwy wróciły z pominięciem pewnych procedur prawnych. Rzeczywiście tak było niestety. I dlatego w tej chwili jest sytuacja patowa. Lwy są, ale są zasłonięte. Dopóki nie będzie porozumienia na najwyższym szczeblu, nie mamy co liczyć na to, że zobaczymy te lwy.
Ule braci fajno, gdy harmonia gra, wierwali pod pachy, Bóg ci zdrowi dał. Wszędzie braci hulaj, grudek kliparu, posalika tulaj, nima jak na żlu.
Szpany, graby, kryp, pazury, trzymaj fason swój jak śpic.
Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pic.
Kochaj, braci, fajno, lwowski kubitruj, lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój.
Na leczaków, gdy wylizisz, taj oj, wszędzie słyszysz ten świst. Leczakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Siup! Ulej braci fajno, gdy harmonia gra, pierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, grudek fliparu, usalika tulaj, nie ma jak nasz lwów.
Szpany, graby, kryp, pazury, trzymaj fason swój jak śpic.
Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pic.
Kochaj, braci, fajno, lwowski kubitruj, lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój.
Kamień na kamieniu kamienia, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień.
Leczakowski hymn już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Ule braci fajno, gdy harmonia gra, wierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowi da. Wszędzie braci hulaj, grudek kliparu, posalika tulaj, nie ma jak nasz lwów.
Szpany, graby, kryp, pazury, trzymaj fason swój jak śpic.
Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, ta lwów, ta reszta pic.
Kochaj, braci, fajno, lwowski kubitruj, lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój.
Rozpoczęliśmy od cmentarza Łyczakowskiego, ale w jakiś naturalny sposób przeszliśmy do żywych, współczesnych ludzi. Jak żyje się Polakom we Lwowie?
Ja powiem tak, że to na pewno zależy komu, komu jak się żyje. Tak, nie można powiedzieć, że wszystkim Polakom się żyje źle, czy wszystkim Polakom się żyje dobrze. Przede wszystkim myślę, że Polacy tutaj we Lwowie bardziej żyją jednak dniem codziennym i mają te same problemy, co mają i Ukraińcy, na przykład z spadkiem wartości hrywny, z takimi zwykłymi, codziennymi tak problemami, że nie ma co do garnka włożyć, a lwy są gdzieś tam na dalszym planie. Oczywiście o tym się myśli, ale to nie są problemy dnia codziennego. Weźmy też pod uwagę to, że takich czysto polskich rodzin we Lwowie nie jest aż tak dużo. Ja nie mogę powiedzieć, że Polacy są w jakiś sposób w Lwowie szykanowani. Mnie na przykład nigdy nie spotkało tutaj nic przykrego z tego powodu. Zresztą, gdzie my siedzimy tak w otoczeniu ludzi, rozmawiamy w języku polskim, jeszcze nikt nam nie zwrócił uwagi, że robimy coś niestosownego. I no, powtórzę jeszcze raz, nigdy mi się nie zdarzyło nic przykrego z tego powodu, no, że jestem Polką, czy że wypowiadałam się jakby ze strony polskiej. Mam bardzo wielu przyjaciół wśród Ukraińców. Czasem można usłyszeć takie opinie właśnie, że Polakom źle się żyje we Lwowie, że są jakoś tam spychani na margines. Ja tego nie odczuwam, nie mogę tego potwierdzić.
A ilu Polaków, jak wielka jest, czy jak nieduża jest liczba Polaków? Czy są jakieś szacunki na ten temat, jeżeli chodzi o Lwów, czy obwód lwowski?
To jest jedno z najtrudniejszych pytań, które mi jest zadawane no ciągle w zasadzie, tak, bo bardzo często też pytają o to turyści, ludzie przyjeżdżający do Lwowa. Nie możemy jednoznacznie na to odpowiedzieć, dlatego że nie mamy oficjalnych danych aktualnych na ten temat. Ostatni spis ludności, w którym pojawiło się pytanie o narodowość, o deklarowaną narodowość, był w 2001 roku. To już jest prawie 20 lat temu i to 20 dynamicznych lat, kiedy sytuacja się tak bardzo mocno zmieniała z roku na rok. I ten spis wykazał 6,5 tysiąca osób narodowości polskiej we Lwowie. To jest poniżej 1%. Ale podkreślam, że to są dane stare, że w tej chwili ta sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, tak? Mieliśmy po drodze i wybuch wojny, i wcześniej wprowadzenie karty Polaka, dzięki której wiele osób odkryło swoje prawdziwe czy wyimaginowane polskie korzenie. Też ta Polska zaczęła być inaczej postrzegana. Poza tym ludzie też przestali się bać, dlatego że w czasach radzieckich jednak był ogromny strach przed ujawnianiem swojej polskości. Ujawnienie swojej polskości było swego rodzaju aktem bohaterstwa, dlatego że narażało czy tą osobę, czy dzieci właśnie na jakieś uwagi, na jakieś inne traktowanie, na gorsze traktowanie. No już nie mówię oczywiście o kultywowaniu jakichś tradycji narodowych, za które można było w tamtym państwie też i zarobić, i więzienie.
We Lwowie działa wiele stowarzyszeń, organizacji, które na różne sposoby kultywują tradycje czy dziedzictwo polskie.
Tak, we Lwowie działa dużo takich stowarzyszeń, dużo takich miejsc właśnie, gdzie można kultywować tą swoją polskość na różne sposoby. Niekoniecznie są to stowarzyszenia, dlatego że to są też szkoły, są dwie polskie szkoły we Lwowie. To jest szkoła imienia Marii Konopnickiej i szkoła imienia Marii Magdaleny, dwie Marie. I to są szkoły średnie, czyli 11-letnie. We Lwowie, w ogóle na Ukrainie ten system wygląda tak, że dziecko chodzi przez cały czas do jednej, do tej samej szkoły. I to są szkoły wielopokoleniowe. To są szkoły, gdzie często chodzi dziecko, ale też chodzili jego rodzice, chodzili jego dziadkowie, gdzie znają się nauczyciele, rodzice również prywatnie, na przykład właśnie z innych środowisk, chociażby z kościoła. I sam kościół też jest taką instytucją, która przez długi czas grupowała tutaj Polaków we Lwowie, mimo że nie było dozwolone jakby zrzeszanie się przy kościele, typu jakieś kółka różańcowe, nawet nauka religii była zabroniona w czasach sowieckich, ale te stowarzyszenia działały nielegalnie, więc ludzie się spotykali, ludzie organizowali pomoc osobom chorym, osobom samotnym, osobom, które wracały na przykład z zesłania, tak, w latach 50. czy jeszcze 60. był to aktualny problem. W tej chwili, no oczywiście jest wolność tworzenia różnych jakichś tam dodatkowych organizacji przy kościele. Działa na przykład chór, przy katedrze rzymskokatolickiej działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Także ludzie spotykają się w różnych środowiskach. Oprócz tego działają oczywiście różne organizacje kulturalne polskie, zorientowane tak na różnych ludzi w różnym wieku. Działają organizacje sportowe, na przykład mamy odrodzoną Pogoń Lwów, która świętowała niedawno swoje dziesięciolecie właśnie odrodzenia pod tą nazwą organizacji sportowej we Lwowie.
Czy państwo mają jakieś wsparcie ze strony władz polskich, ze strony konsulatu, współpraca, jak to wygląda?
Mamy wsparcie ze strony konsulatu, no praktycznie każde przedsięwzięcie polskie w Lwowie ma wsparcie ze strony konsulatu, aczkolwiek najczęściej to jest wsparcie tylko ideowe, honorowy taki patronat. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, no to z tym niestety bywa ciężko. Zresztą no, konsulat z tego co wiem, no po prostu nie finansuje tak, takich rzeczy. O to dofinansowanie trzeba się starać. W Polsce są fundacje, które to finansują, są fundacje, które rozdzielają środki rządowe. No niestety z tym finansowaniem jest ciężko i nie znam chyba polskiej organizacji w Lwowie, która by się nie borykała z problemami finansowymi.
Ale też w Polsce są fundacje, które pomagają Polakom na naszych dawnych ziemiach wschodnich, na Kresach, śląc paczki w porze świątecznej, przybory szkolne.
Może to będzie niepopularne troszeczkę, co powiem, ale ja uważam, że ta idea paczek świątecznych to już jest troszeczkę przeżytek, dlatego że żyjemy w państwie, w którym no jednak nie ma jakichś braków towarowych. Możemy pójść do sklepu i dysponując odpowiednią gotówką tak naprawdę kupić wszystko i bywa, że ta pomoc jest nietrafiona. Bywa, że przychodzą w paczkach, sama doświadczyłam tego, zupki chińskie, przychodzi cukier, przychodzi jakaś najtańsza herbata. No naprawdę nie wszystkim to jest potrzebne. Dobrze było, gdyby ta pomoc była organizowana celowo, organizowana we współpracy z konkretnymi organizacjami tutaj na miejscu we Lwowie, które znają potrzeby miejscowych Polaków i wiedzą, co konkretnie jest potrzebne i co trzeba wspomóc, co trzeba przywieźć, czy na co trzeba dać pieniądze.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tą refleksję i za te kolejne nasze odsłony odkrywania przez Panią Lwowa. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Czas naszej audycji niestety dobiega końca.
Jak zwykle, panie Michale, za szybko ten czas biegnie. A cóż, serdecznie zapraszamy państwa za tydzień. Dziękując za dzisiejsze spotkanie, zapraszamy jak zwykle w sobotę kilka minut po 17:00, a kontakt do nas bez zmian pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub telefonicznie 601 979 828.
Dzisiaj część audycji, sporą część audycji poświęciliśmy Ułanom. Na zakończenie zatem utwór, który 2 tygodnie temu zaproponował nam podczas rozmowy profesor Grzegorz Nowik z Muzeum w Sulejówku, a który, sądząc po telefonach, spodobał się państwu.
Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, spodobał mi się, panie Michale, zarówno profesor Nowik, jak i ten utwór.
Jest pan nieoceniony, panie Andrzeju, dziękuję za komentarz. To z pewnością pokłosie naszych poprzednich pogawędek, szczególnie o pańskim zachowaniu w muzeum.
Szczególnie poza anteną, panie Michale, oczywiście.
Ale do rzeczy. Muzyka lwowiak Stanisław Niewiadomski, a słowa urodzony w Stryju Kornel Makuszyński. Piosenka Maki, występująca również pod drugim tytułem Ułane.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą.
Skryj się za ścianę, skryj się za ścianę, skryj się, skryj.
Więc skryj się, skryj, więc skryj się, skryj.
Ja myślałam, że to maki, że ogniste są ptaki.
A to ławy, ławy, ławy. A to ławy, ławy, ławy.
Cześć się tego, co na przedzie, tam na białym koniu jedzie. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż.
Więc strzeż się, strzeż, więc strzeż się, strzeż.
Jeśli mu się wydam miła,
miła,
nie będę się broniła.
Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera.
Ram 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 ram